Więcej serca i mniej barier.
Dzień dobry, Beata Gwoździewicz, witam Państwa. Ze mną pani Agnieszka Tomasik, polonistka, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku, liceum nr 14, ekspertka Kuratorium Oświaty do spraw wspomagania szkół, a także wykładowca Uniwersytetu Merito. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Pani Agnieszko, dzisiaj Więcej serca, audycja specjalnie dla maturzystów, ich rodzin i nauczycieli, którzy potem te prace muszą sprawdzać. Pani już zerknęła w arkusze. Czy to była trudna matura z polskiego?
Wydaje mi się, że to była matura, która była dosyć twórcza. Średni poziom. Nie za łatwa i nie za trudna.
Mogli się tego
dla
spodziewać
człowieka.
Maturzyści?
Myślę, że jeżeli wykonali odpowiednią ilość ćwiczeń, przejrzeli arkusze z poprzednich lat, no i uczyli się uczciwie przez ostatni tydzień majowy, ten pierwszy tydzień, to myślę, że spokojnie poradzą sobie w tym roku na maturze
pisemnej. A pani dzień, jak się zaczął dzisiaj?
Ojej, zaczął się dźwiękiem budzika o godzinie 4:00, ponieważ, drodzy państwo, każdy dyrektor szkoły musi odebrać arkusze maturalne od kuriera. Czeka na niego od godziny tak 5:15.
Przed szkołą?
Nie, w szkole, tak. No i ten pan kurier, już znajomy od wielu lat, przyjeżdża, zostawia arkusze, a my potem musimy o godzinie 7:30 dopiero te arkusze otworzyć, posegregować, no i takie w takich paczkach, w przezroczystych paczkach je już później, jak przychodzą uczniowie z nauczycielami, rozdajemy.
Na Pomorzu jest ponad 16 tysięcy maturzystów, a u pani w szkole?
No u mnie jest około 100. Także.
Wszyscy przystąpili do egzaminu?
Tak, wszyscy przystąpili. No i byli dosyć spokojni, wyglądali dosyć pięknie.
Pięknie na pewno
byli
wyglądali.
Byli wypoczęci. Jak witałam ich dzisiaj, to byli dosyć spokojni. Chyba ten jutrzejszy dzień będzie
matematyki
bardziej stresujący.
Matematyki się wszyscy boją?
Tak,
gorzej zwykle wychodzi.
Tak, tak. No matematyka to jest zawsze problem. Chyba od wielu pokoleń, tak?
Królowa nauk, mówi się, ale rzeczywiście nie jest to łatwe.
Może i królowa, ale niezbyt łaskawa często.
Dobrze, to przejdźmy do polskiego. Dzisiejszy arkusz. Jak wyglądała ta matura, opowiedzmy wszystkim, którzy nie wiedzą, tak, czyli rodziną, i pokażmy maturzystom, na co powinni byli zwrócić uwagę, czy zwrócili, jak powinni napisać, żeby tę maturę zdać. I jeszcze powiedzmy, ile trzeba mieć punktów, żeby zaliczyć?
No, te punkty są tutaj na samym końcu napisane, też w tym kodzie zdającego. No oczywiście, żeby zaliczyć, to trzeba mieć 30%. Tak, ale, bo przeliczamy to na procenty, ale arkusz składa się z dwóch kartek, z dwóch arkuszy jakby, tak, cała
z
matura.
Z dwóch części.
Więc z dwóch części, więc te części są niezależnie sprawdzane, no i to się później sumuje, no i wychodzi te 30%.
Czyli wydaje się nie tak dużo.
Nie, to nie jest dużo i też ja bym powiedziała, że jak ktoś tak chodzi do szkoły, uczy się polskiego ze sprawdzianu na sprawdzian, a przede wszystkim szkoli pisanie tekstów, to w ogóle nie ma problemu, żeby zdać na takim średnim poziomie.
Czyli pisać od pierwszej klasy.
Pisać od pierwszej klasy i pisać właśnie teksty argumentacyjne, bo takie teksty są potem na maturze.
To sprawdźmy, co było w tym roku.
No dobrze, więc słuchajcie, drodzy państwo. Każdy maturzysta otrzymuje dwa arkusze. Arkusz pierwszy to są dwie części. Część pierwsza, czytanie ze zrozumieniem, i do tego dwa teksty, wokół których pojawiają się pytania komisji egzaminacyjnej do uzupełnienia, oraz część druga, której się wszyscy najbardziej boją, ponieważ jest to test historyczno-literacki, czyli z lektur obowiązkowych, z pojęć, jakichś problemów, które pojawiły się w toku przygotowań z historii literatury. No i jest takie powszechne przekonanie o tym, że to trzeba wykuć, żeby zrobić ten test. No i ostatnia część to jest część pisania właśnie tekstu argumentacyjnego, gdzie uczeń musi postawić tezę i tę tezę bronić w oparciu o lektury obowiązkowe oraz o teksty, które sam sobie dobierze do tematu. W tym roku test na rozumienie tekstu, czyli ta część pierwsza, wydaje mi się, nie była specjalnie trudna i skomplikowana. Uczniowie otrzymali dwa teksty. Pierwszy o zarządzaniu czasem. To tak, słuchajcie, drodzy państwo, jak nie znacie tych arkuszy, to jest tak mniej więcej jedna strona A4. I drugi tekst to był tekst Masz wrażenie, że czas płynie za szybko, Hanny Gadomskiej. Teksty publicystyczne, teksty, które najpierw maturzysta odczytuje, a potem uzupełnia, rozwiązuje zadania. I teraz
wydaje się to bardzo proste, bo tylko prawda czy fałsz?
No nie tylko, prawda? Bo tutaj też mamy pytanie o tym,
wyjaśnij,
podaj przykłady, podaj przyczyny, uwarunkowania, znowu wyjaśnij, na czym polega fragment dotyczący jednego tekstu, oceń.
To prawda czy fałsz, łatwo wybrać.
Tak.
Znaczy łatwo, niełatwo, ale łatwo zdecydować, powiedzmy. A na podstawie tekstu wyjaśnij, na czym polega paradoks ludzkich starań o spowolnienie upływu czasu. Czy tutaj, co tutaj należało wpisać?
Tutaj najważniejsze jest, ja też państwu nie będę podawać modelu odpowiedzi, ponieważ odsłaniając trochę taką kuchnię egzaminatorów, model odpowiedzi jest standaryzowany przez komisję egzaminacyjną dużo wcześniej, kilka miesięcy, a nawet może to być rok przed egzaminem, a potem, jeżeli na przykład jest taka sytuacja, że maturzyści odpowiadają w podobny sposób i to jest uzasadnione, chociaż nie było w modelu, to my też dodajemy te odpowiedzi. Komisja, główna komisja, czyli ta centralna komisja egzaminacyjna również przesyła nam takie wytyczne w trakcie sprawdzania matur.
Czyli można powiedzieć, że istnieje jednak coś takiego jak klucz.
Klucz, ale nie w znaczeniu co, jaki wyraz należy wpisać, prawda? Bo my się zawsze tego
jaką
boimy.
Myśl?
Tylko odtworzenie tego, jak rozumuje uczeń. Ja uważam, że należałoby wprowadzić takie pojęcie jak taksonomia Bluma. Jest to pewien sposób przyswajania wiedzy, umiejętności. I drodzy państwo, ja bym to wyjaśniła w następujący sposób. Kiedy my tylko uczymy wiedzy w szkołach, to na przykład zadajemy uczniom pytanie, w którym roku urodził się Jan Kochanowski? Ale kiedy my pracujemy już na poziomie właśnie maturalnym i tak, żeby dzieciaki, maturzyści, tak.
No panie dzieciaki, to
no, moje kochane
tak
dzieciaki,
będzie.
Dobrze zdały maturę, to my już zadajemy im inne pytania. Na przykład wyjaśnij, zanalizuj, porównaj, oceń, wyciągnij wnioski. I tu dopiero, czyli jakby nie sama wiedza jest potrzebna do matury, tylko to, w jaki sposób umiemy tą wiedzą zarządzać, jak ją potrafimy przetwarzać. I są uczniowie, którzy może nie mają wielkiej wiedzy i głębokiej, ale mają takie umiejętności właśnie przetwarzania, że sobie też świetnie radzą, wykonując te testy.
Czyli tak? Taka inteligencja wewnętrzna.
No ale to jest ćwiczone, to jest ćwiczone. Jeżeli nauczyciel właśnie pracuje zgodnie z tymi zasadami taksonomii Bluma, to osiąga wysokie wyniki potem na maturze.
Dobrze, jednak się będę upierała. Co należałoby tutaj wpisać? Na czym polega paradoks ludzkich starań o spowolnienie upływu czasu? To jest krótka wypowiedź za jeden punkt, jak widzę.
Tak. No, ale ja jednak też się będę upierać, nie mogę podawać standaryzowanych
Dobrze.
Odpowiedzi.
Rozumiem.
Tak?
Podaj dwa uwarunkowania wpływające na sposób postrzegania czasu przez człowieka, o których mowa w tekście Hanny Gadomskiej. Czy tutaj należy cytaty wskazać?
Nie, właśnie, drodzy państwo, zawsze odpowiadamy swoimi słowami, chyba że wprost jest informacja, zacytuj, w jakim fragmencie, podaj ten fragment, tak? Jeżeli wprost mamy informację, no to wtedy cytujemy. Bardzo ważne jest to, jeżeli właśnie nauczyciele przygotowują uczniów, nie tylko z treści, ale właśnie analizując te poszczególne pytania, bo one się ciągle powtarzają, te polecenia, bo tu najważniejsze są te rozkaźniki. Mhm. Co masz maturzysto zrobić, to wtedy właśnie te odpowiedzi są właściwe.
Na czym polega rola? Uzasadnij odpowiedź, powiedzmy, tak?
Tak, tak, tak. I to są proste techniki, których uczymy właśnie w liceum. Teraz nie wiem, czy przechodzimy może do części drugiej?
Jeszcze bym chciała spytać o tę notatkę syntetyzującą.
Tak.
Jak ona powinna wyglądać?
To jest taka forma, której uczniowie uczą się od pierwszej klasy. I no, jak sama nazwa mówi, powinna nastąpić synteza tekstu, który przeczytaliśmy. Też pojawia się pojęcie streszczenia, ale pojęcie syntezy to jest pojęcie przetworzenia znowu tego tekstu, który czytamy, i wykazanie, że my ten tekst rozumiemy. Wskazanie na to, które myśli są tutaj najważniejsze. Co jest tezą wypowiedzi? Jak przebiega argumentacja? A więc czytamy i tak jakbyśmy mieli komuś opowiedzieć, co najważniejszego przeczytaliśmy w tym tekście.
Wypowiedź powinna liczyć 60-90 wyrazów, czyli jeśli będzie krótsza, nie zostanie uznana, albo dłuższa?
Tak, bierzemy to pod uwagę. Tutaj niestety, ale maturzyści muszą wykazać się precyzją języka i jest to tak przeliczone, że poniżej 60 nie zostanie wyczerpany temat, a powyżej 90 może być wodolejstwo, tak?
Przegadane.
Tak, tak. Mhm. Dlatego to jest tak precyzyjnie wymyślone. Wcześniej uczniowie klas często trzecich standaryzują właśnie te poszczególne arkusze maturalne. Komisja przyjeżdża do jakiejś szkoły, rozdaje takie arkusze, uczniowie udzielają odpowiedzi i na tej podstawie też są między innymi przygotowywane te słynne modele. Mhm.
Czyli młodzież sama jest wzorcem.
Tak, tak, oczywiście.
Za chwileczkę o tej drugiej części powiemy. Pani Agnieszka Tomasik, polonistka, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku, liceum nr 14, ekspertka Kuratorium Oświaty do spraw wspomagania szkół i wykładowca Uniwersytetu Merito, to jest dziś naszym gościem. A jeśli chcą państwo zadać pytania pani Agnieszce Tomasik, to nasz SMS-owy numer 603 06 06 06.
Więcej serca i mniej barier.
Witam państwa ponownie, Beata Gwoździewicz, nasz numer 603-06-0606. Jeśli chcą państwo zadać pytanie specjalistce, ekspertowi, polonistce w sprawie tegorocznych matur, albo w ogóle matur, pani Agnieszka Tomasik jest z nami, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku, liceum nr 14, ekspertka Kuratorium Oświaty do spraw wspomagania szkół, wykładowca Uniwersytetu Merito, a przede wszystkim bardzo energiczna kobieta, kobieta wielu pasji i wielu możliwości. I teraz chciałybyśmy opowiedzieć, jak wyglądała druga część testu maturalnego z języka polskiego, to test historyczno-literacki. Pani Agnieszko, na czym on polega?
No tak, właśnie. To jest ta część, której najbardziej boją się maturzyści. No bo parę rzeczy musi być wykute. I tak jak tutaj z panią redaktor rozmawiałyśmy, no to na przykład księga Koheleta musi być znana. Ale nie tak w całości, nie tak poważnie, bardzo, bardzo. Tylko to, co najważniejsze w księdze Koheleta. A więc vanitas, vanitatum, et omnia vanitas, marność nad marnościami i wszystko marność. A dlaczego nam jest to potrzebne? Ponieważ już w pierwszym zadaniu z tej części historyczno-literackiej mamy reprodukcję, obraz, który tłumaczymy jako w mgnieniu oka na obrazie kościotrup, z kosą oczywiście, jak przystało na kościotrupa. Dosyć dużo różnych przedmiotów. No i pytanie, czy powyższy obraz jest zgodny z wymową księgi Koheleta? Jak pani redaktor by odpowiedziała na to pytanie?
Ja powiem tak, że jakbym zobaczyła taki obraz na maturze, to nie byłby on dla mnie optymistyczny.
No właśnie, a księga Koheleta również nie jest, prawda? Więc na pewno możemy postawić tutaj tezę, że, rzeczywiście jest zgodny z wymową, no bo jak ktoś widzi kościotrupa stojącego na tak wielu różnych przedmiotach i przypomina sobie to słynne marność nad marnościami, wszystko marność, no to jednak kojarzy mu się z takim z pesymistyczną wizją życia ludzkiego, też z tym, co nazywamy sztuką funeralną, a więc nawiązującą do śmierci, do przemijania. No i przypominając sobie te słowa, na pewno wpiszę, że jest to obraz, który również wyraża to przekonanie, że życie jest marnością, dobra różnego rodzaju są marnością. Życie przemija w mgnieniu oka, a symbolem naszej tej życiowej marności jest właśnie ten stos ułożonych rzeczy. No i kościotrup, który często maturzystom słusznie kojarzy się z nieuchronnością życia wobec śmierci.
Dobrze, to skończmy ten temat. Przejdźmy
no
do
tak,
następnego.
Ale bardzo ładne zadanie.
Następne.
Ja tylko dodam, że jak będziemy później sprawdzać matury, to wydaje mi się, że dużo będzie tutaj pustych miejsc i nie będzie odpowiedzi i tak będą szukać, kombinować, no bo jednak trzeba wiedzieć, o co chodzi w Księdze Koheleta. To jest właśnie ta wiedza, którą maturzysta musi mieć i która jest określona w podstawie programowej. Uczepić się chociaż tego jednego zdania o marności życia i resztę już sobie dopowie, prawda? A jak tego nie wie, no to nic tutaj nie wymyśli.
A można podpowiadać na maturze? Coś
nie
się tam
można,
ktoś mówi?
Nie
coś...
można, to w ogóle jest
jakieś jedno słowo jest dozwolone?
Nie, egzaminator musi siedzieć, patrzeć w jeden punkt, w ogóle nie angażować się w cokolwiek.
Ale młodzież czy sobie może tak?
Nie, no w żadnym wypadku.
A gdyby się
nie
tak stało?
Nie ma takiej możliwości. No to niestety egzamin zostaje przerwany. I cała grupa musi ten... Nie ma tego egzaminu zaliczonego, tak?
Bo tutaj to słowo marność byłoby taką podpowiedzią. Wszyscy by mieli to.
Nie. No nie wiem, może ewentualnie jakoś gestem to zrobili.
To żarty. Udawali, oczywiście, tak. To żarty. Fragment mitologii.
Mhm, tak, no
i potem... Tak, Jana Kochanowskiego.
Potem znowu pojawiają się lektury obowiązkowe. I tutaj dodam, jeżeli chodzi o lektury w szkole, to mamy jakby dwa typy lektur. Bo taka ogólny podział to są obowiązkowe i nieobowiązkowe, ale są też lektury w obowiązkowych oznaczone jako całość i fragment. I jeżeli na przykład mamy fragment, to bardzo często w testach maturalnych będą egzaminatorzy odnosić się do konkretnych fragmentów i maturzysta będzie potrzebował wiedzy z tego fragmentu. Natomiast jeżeli mamy całość, to on jakby tę całość musi mieć trochę w głowie, tak? Czyli jeżeli mamy na przykład bezwzględną zasadę, że odprawa posłów greckich jest tekstem obowiązkowym, to maturzysta musi wiedzieć o tym tekście dużo.
Mhm. A podobnie tak to... treny Kochanowskiego, tak? Musi no i... nie znać, musi nie, znać nie. więcej niż ten jeden.
No proszę zobaczyć, tutaj mamy tren. Ogólna wiedza o trenach oczywiście, tak, ale tutaj mamy tren i możemy się do niego odnieść. Mamy dwa teksty i to znowu, zobaczcie państwo, nie musimy mieć dużo wiedzy w tym zadaniu, tylko powinniśmy oba teksty przeczytać ze zrozumieniem i je ze sobą zderzyć, porównać i zobaczyć, czy postawy bohaterów
są podobne.
Podobne, prawda? Mhm. Czyli znowu, wiedzy niewiele, ale umiemy... ten maturzysta
wytłumaczyć.
Musi przetworzyć wiedzę. Czyli znowu ta taksonomia Bluma się tutaj przydaje, tak? No i piękne dwa teksty, które łączy ze sobą postać córki bohaterów. W jednym przypadku jest to Kora, a w drugim przypadku Urszulka. I piękne zakończenia tych dwóch tekstów. Świetnie zresztą autorzy tego arkusza dobrali zakończenie fragmentu z mitologii Parandowskiego, gdzie pojawia się pesymizm. Ani Bóg, ani człowiek, ani ptak żaden nie podał jej wieści, Demeter, tak? Wieści o córce. I na samym końcu 10 trenu zwątpienie podmiotu lirycznego, który poszukuje swojej córki, nie może jej nigdzie znaleźć w przestrzeni zaświatów i mówi, zjaw się przede mną lubo snem, lubo cieniem, lubo marą nikczemną, a więc jakkolwiek, kimkolwiek jesteś, jakikolwiek system tam
pokaż
na tym
się,
drugim
tak,
świecie
odczuć.
Istnieje, może niektórzy poloniści mówią, zobaczcie, tu jest takie dramatyczne wezwanie, czy w ogóle ten świat jest, mhm. nie? A więc, no bardzo, bardzo mi się podoba to zestawienie. Przepraszam Państwa za ten entuzjazm, z jakim opowiadam o arkuszu maturalnym, ale to naprawdę jest bardzo ciekawe.
Rzeczywiście bardzo przekrojowo też jest ułożone,
tak.
prawda? Dużą wiedzą trzeba się wykazać. Nie ma monotonii w tym.
Ale znowu, proszę zauważyć, nie tyle wiedzą, co tymi umiejętnościami. W przetwarzaniu wiedzy. Prawda?
Czyli można mieć też trochę szczęścia.
No i teraz zobaczcie, drodzy Państwo, jak uczymy się treści samych, wiedzy samej, tak? W którym roku urodził się Jan Kochanowski? No to po co nam ta wiedza? No nie jest nam potrzebna. Potrzebne nam jest przetwarzanie wiedzy. Umiejętność analizy tekstu tutaj, prawda? Mhm.
I dalsze zadanie. Pieśń o Rolandzie,
tak.
też prawda czy fałsz, oceń prawdziwość podanych stwierdzeń. Tutaj też ta dedukcja przydaje się ucznia, maturzysty.
I tak.
Dalej przeczytaj definicję pojęcia koncept oraz wiersz Niestatek Jana Andrzeja Morsztyna. Wyjaśnij, na czym polega koncept w wierszu.
Tak, ale też proszę zobaczyć, że nie do końca, bo tak, mamy kilka takich typów pytań, gdzie maturzysta powinien ocenić, co jest prawdą, a co fałszem i wówczas musi dobrze przeczytać tekst, bo nikt nie wymaga od niego, żeby znał całą pieśń o Rolandzie, tak? W pracy nad lekturą na języku polskim coraz częściej zwraca się uwagę na poszczególne fragmenty, w których są różne motywy, jakieś
wskazówki.
Treści fabularne, mhm. jakieś konteksty właśnie kulturowe, filozofia pewna, a mniej po prostu ta treść oparta na, nie wiem, planie wydarzeń mhm. na przykład, tak? Mhm. Czyli nie wystarczy znać lekturę, tylko trzeba umieć ją zinterpretować, mhm. wyciągnąć wnioski, odnaleźć w niej różne motywy, które trwają przez całą literaturę. Ja zawsze mówię swoim uczniom z mojej pierwszej A z liceum, mówię, słuchajcie, jak sobie policzymy, ile jest tematów, które wymyśliła kultura? No to oni tam liczą, wychodzi im 8, 10, niektórzy mają 12, no bo miłość, śmierć, rozpacz, ojczyzna i tak dalej, tak? Ja mówię, no dobrze, ale na czym polega sztuka, literatura na czym polega? No na tym, że każdy pisząc o miłości napisał jakoś inaczej to.
Prawda, dla każdego jest to inne uczucie.
I o to nas pytają autorzy testów maturalnych. Ale jak to zrobili? Jak oni to zrobili, nie?
Tak, ale z tego, co pani mówi, odpowiedź powinna być tych wszystkich maturzystów podobna, bo jest ten klucz.
No tak będzie. No jeżeli przeczytają ze zrozumieniem, to będą mieli odpowiedzieć, czy w podanym fragmencie zachowanie Rolanda przedstawiono zgodnie ze średniowiecznym wzorcem ascety, tak? Bo oni...
A te odpowiedzi muszą być jakoś tak sprofilowane? No, jeśli ktoś popłynie, opowie coś, rozpisze się, spojrzy z innej strony i nie wpisze się w te ramy, to co?
No właśnie tutaj chodzi w tym teście, dokładnie w tej części, żeby znać konteksty historyczno-literackie.
Czyli konkretnie jednak.
Jednak zadajemy pytanie pierwszoklasistom, którzy przeszli przez średniowiecze, a jakie znasz wzorce średniowieczne? I mhm. oni muszą trzy te wzorce znać, tak? Minimum trzy. No jeżeli on zna ten wzorzec, ona... to poradzi sobie na maturze. Więc troszkę jest tej wiedzy, to są takie pigułki wiedzy historyczno-literackiej i do przetworzenia na tekstach. Mhm. Tak?
To jest, powiedzmy, że zakończymy tę pierwszą część, ten pierwszy arkusz, czy jeszcze chce pani na coś zwrócić
uwagę? Jeszcze chciałam
powiedzieć
o jednej rzeczy, bo tutaj są takie straszne wyrazy, jak na przykład koncept, prawda? Albo profetyzm. I drodzy państwo, to też nie jest tak, że maturzyści muszą kuć na pamięć takie zaawansowane pojęcia. Ponieważ oni dostają wytłumaczenie. Mhm. Arkusz jest zbudowany tak, że mamy pytania, mamy fragmenty tekstów, ale też mamy na przykład przypisy, mhm. gdzie jest wytłumaczone, co to znaczy profetyczny. albo mamy definicje określone i koncept też jest wytłumaczony, to pojęcie. Także znowu, nie ta sucha wiedza nas obowiązuje w jakimś ogromnym, ogromnym zakresie, tylko pigułki wiedzy, które są nieustannie przetwarzane na różne sposoby przez licealistów, a potem maturzystów.
A ten profetyczny to po prostu proroczy.
Proroczy, prorocki. Wizyjny, możemy powiedzieć.
No i tą pierwszą część, jeśli mamy w 100% napisaną, to mamy maturę zaliczoną.
No nie, no bo jeszcze mamy ten drugi, prawda?
Tak, ale jeśli nawet
nie może, nie da się tak.
Nie da się
to
tak.
Się tak nie da. To dobrze, musi być jedno i drugie, tak, oczywiście.
Czyli jak napiszę jedno, to nie mogę go odłożyć już.
Nie, to się tak nie da,
Dobrze, to zajrzyjmy.
Koniecznie musimy napisać to.
Pani Agnieszko, co zawiera drugi arkusz?
No dobrze, i teraz mamy tak. Część trzecia, czyli arkusz drugi. Na początku, jak otwieramy ten arkusz, to widzimy zestaw lektur obowiązkowych w roku szkolnym 2023-2024. I teraz jeszcze powiem Państwu tak, jeżeli ktoś z Państwa ma dziecko w młodszych klasach szkoły ponadpodstawowej, to warto wejść na stronę Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i tam komisja zawsze publikuje poradniki na temat matury w danym roku i z danego przedmiotu. I słuchajcie, to jest najlepszy, w ogóle najfajniejszy tekst, jaki można sobie w liceum przeczytać, bo tam jest wszystko o tym, czego od nas będą wymagać i jakich lektur też znajomości będą od nas wymagać. No więc mamy tę listę lektur i
bardzo
potem
długa.
Już pojawia się to główne zadanie, a więc pytanie dotyczące dwa pytania dotyczące dwóch problemów. I mamy temat pierwszy. Bunt i jego konsekwencje dla człowieka. A drugi temat, jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka. No i mamy bardzo dokładną instrukcję, co maturzysta powinien zrobić. Więc gdybyśmy spotkali maturzystę, który w ogóle ani jednego dnia nie poświęcił szkole i nawet nie myślał o tym, co będzie w arkuszu, usiadł i przeczytał dobrze instrukcję, to też w zasadzie powinien napisać. No bo należałoby przedstawić swoje zdanie i uzasadnić je. A więc nic innego jak zbudować jakąś tezę i argumentację, odwołując się do utworów literackich oraz do wybranych kontekstów.
A tutaj przy tych tematach może pani powiedzieć, do jakich lektur odwołać się powinien uczeń? Bunt i jego konsekwencje
dla
człowieka.
Ojej, to nie jest tak, że ja mogę sobie powiedzieć i narzucić maturzyście, do jakich ma się odwołać.
Ale
ja mogę tylko tak wejść w rolę maturzysty, który otworzył ten arkusz dzisiaj. No i sobie siedzi i patrzy na poziom podstawowy, lektury i mówi tak, oj, to może by napisać o buncie. No i mamy tutaj Konrada Wallenroda. Chyba wiem, o czym jest Konrad Wallenrod. Przepraszam. Mamy takiego bohatera, który był buntownikiem z wyboru, świadomym i czego ode mnie wymaga temat i poniósł konsekwencje. Jakie konsekwencje? No, pierwsza scena, przypominam sobie. Widzimy go jako alkoholika. Już takiego trochę degenerata, który swoje przeżył. Wyrzekł się domu. Jak mówi Mickiewicz, szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było w ojczyźnie. Poszedł walczyć za ojczyznę, ale żył w jakimś, no, takim zakłamaniu, możemy
a
dzisiaj
konteksty
powiedzieć.
Do tego?
Tak. No dobrze, i teraz konteksty. Tak, ale ja tylko chciałam powiedzieć teraz do wszystkich maturzystów. Jeżeli nie wybraliście Konrada Wallenroda na maturze,
to nie znaczy, że jej nie zdaliście.
Mogliście znaleźć tutaj w tych lekturach Kordiana, Konrada z trzeciej części Dziadów. Mogliście znaleźć, nie wiem, jakiegoś bohatera z Potopu. A może Zbrodnię i Karę. Może sobie wymyśliliście, że Raskolnikow może jest buntownikiem. A może sobie wymyśliliście jakiegoś dowolnego innego bohatera, którego dobrze pamiętaliście z lektur i go opisaliście. I potrafiliście udowodnić, że jest buntownikiem, prawda? I że ponosi jakieś konsekwencje, więc tutaj proszę się nie martwić, ja nie podaję teraz modelu odpowiedzi, tylko właśnie
możliwości. Oczywiście, że tak.
I teraz ważne jest, żeby wokół tego zbudować konteksty. A co to są konteksty? No na przykład pojawiają się może jakieś wątki w filozofii. Mamy człowieka zbuntowanego, Alberta Camus, prawda? I mamy cały taki egzystencjalny nurt w filozofii. No ale no, nie wszyscy są oczywiście mocni z filozofii, ale może pamiętają innych bohaterów z historii literatury, którzy nie są w lekturach obowiązkowych, a zafascynowali ich, tak? A może z innego tekstu, który nie jest stricte literackim. Może to jest też
może to być jakiś film, może być komiks? Może
no tu jest napisane.
Inny utwór literacki, może być poetycki.
Innego, musi być jeszcze literacki. Inny utwór literacki. Tak, tu jest napisane, tak, że musi być tak. Po pierwsze, ja to układam akapitami. Pierwszy akapit teza, drugi akapit lektura obowiązkowa wybrana, tak? Czyli choćby ten Konrad Wallenrod. Trzeci akapit to jest inny tekst literacki, nawet poetycki może tutaj podają, i jeszcze wybrane konteksty. Czyli jeżeli na przykład znajdziemy taki kontekst filmowy, który będzie nam pasował, może jakiś społeczny, polityczny, to możemy to wykorzystać. Ważne, żeby to były teksty kultury, które będą spójne z naszym, w tym naszym myśleniu, w tym prowadzeniu naszej argumentacji. Ta spójność jest dosyć wysoko oceniana.
Pani Agnieszko, kiedy wyniki egzaminów pisemnych?
No, to dopiero będziemy mieli za 2 miesiące te wyniki, no, za 1,5 miesiąca, ale przed nami jeszcze jest też długa droga, tak? Ponieważ teraz jutro matematyka oczywiście i 20 parę, w zasadzie do 21, 22 są jeszcze egzaminy. Potem jeszcze są egzaminy ustne, to też jest ważna sprawa.
No właśnie, a egzamin ustny, jak zdać z polskiego egzamin ustny?
No dobrze, słuchajcie, drodzy państwo, to może zacznijmy od tego, ja powiem o jednym maturzyście, którego dobrze znam i który zdał egzamin maturalny na 100%, cytując szeroko i świetnie argumentując utwory raperskie.
Brawo.
Ponieważ okazuje się, że egzamin ustny to jest oczywiście jak zwykle dawka tej wiedzy, te pigułki nam są potrzebne i należy je powtarzać, przypominać sobie i jednak wkuć tego Koheleta, tak? Ale z drugiej strony odwołujemy się znowu do swoich kontekstów. Analizujemy czy ikony, czy różnego rodzaju tam grafiki jakieś, czy fragmenty tekstów, ale również odwołujemy się do tego, co jest nam dobrze znane. I ja w ogóle wszystkim maturzystom to polecam. Zrób sobie swoją własną bazę kontekstów, tego, na czym się dobrze znasz, co jest tobie bliskie, co emocjonalnie przeżywasz. I postaraj się zrobić takie ćwiczenie przed maturą. Wymyśl 10-20 różnych motywów i dopasuj do tej swojej bazy kontekstów.
Czyli poezji młodej Polski nie lubię, ale
to lepiej uciekajmy od niej.
Ale chleb, który żywi i zachwyca, poezja Mickiewicza.
No nie, ale też na przykład dużym błędem maturzystów jest to, że szukają najpierw w lekturach tych kontekstów i nie bardzo na przykład nie znają dziadów, ale te dziady wybierają jako kontekst. A ja zawsze mówię maturzystom, wybieraj ten kontekst, w którym jesteś najlepszy. A nie ten, w którym polonista jest najlepszy, nie?
Czyli no, przygotować sobie te konteksty, tak?
Tak, dobrze
sobie
taką
bazę. I wśród nich tak kombinować.
I kombinować. Mhm. Właśnie to jest to używanie tych pigułek wiedzy, tak? Mhm. Jak najlepiej, spożytkowanie ich.
Oj, trudne zadanie mają maturzyści, ale miłe będzie, jeśli już dostaną wyniki egzaminów, będą mieli długie wakacje. Pierwsze takie długie wakacje. No czego im życzymy? Połamania piór?
Ja im zawsze życzę tego samego, to znaczy, żeby byli szczęśliwi. Bo ostatecznie te egzaminy, matura, to nie jest nic takiego wielkiego. Można go jeszcze przez następne lata powtarzać, poprawiać. Wielu zresztą to robi. Można się w tym doskonalić. Tak, oczywiście dużo maturzystów wraca i poprawia sobie swój egzamin. To nie jest coś, co przesądza o naszym życiu. I ja bym nie robiła z tego jakiejś wielkiej afery, z tej całej matury.
A która to pani matura już?
Ojej, 29.
Dziękuję serdecznie. Niech będzie kolejna zdana. Pani Agnieszka Tomasik, polonistka, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku, liceum nr 14, ekspertka kuratorium oświaty do spraw wspomagania szkół.
Tak.
A także wykładowca Uniwersytetu Merito była naszym gościem, ekspertem, radziła jak zdać maturę, jak poradzić sobie z tym arkuszem i jak być szczęśliwym człowiekiem.
Zawsze, zawsze, zawsze to polecam. Szczęście najważniejsze.
Dziękuję bardzo, Beata Gwoździewicz. Do usłyszenia.
Dziękuję.